Chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć o Wieczerzy Pańskiej. Co tydzień mamy Wieczerzę Pańską, zawsze tam czytamy, że Jezus z uczniami się zebrał w Wieczerniku, że była to Pascha. Natomiast tak zacząłem w ostatnim czasie zgłębiać, co tak naprawdę się dzieje w czasie tej Paschy. Nie wiem, czy jesteście mocno zagłębieni w te tematy żydowskie, paschalne, czy nie. Ale mimo wszystko Jezus właśnie w czasie Paschy zdecydował, że to będzie ta uroczystość, kiedy jakby przekaże swoją pamiątkę, tak zrobi ten symboliczny akt zawarcia nowego przymierza. Dlaczego akurat wtedy? Czemu wybrał właśnie Paschę? Czemu podniósł kielich? Czemu łamał chleb? Co oznacza w ogóle ta symbolika? Mam nadzieję, że nie zanudzi was ten temat i jest to może taki bardziej wykład, jeśli mi się uda tak wykładowo powiedzieć, niż jakieś takie może nauczanie stricte. Ale ta symbolika jest dość ciekawa, dość zastanawiająca. I widzę tutaj takie dwie osoby, które mogą ewentualnie coś poprawić, Andrzej czy Paweł, pewnie są mocno obeznani w tych tematach, także jakbym coś źle mówił, to liczę na waszą korektę albo na jakąś pomoc. Może znacie jeszcze jakieś dodatkowe znaczenie bądź symbolikę czegoś. No i niestety okazuje się, że nie da się tego wszystkiego w jednym kazaniu zebrać. Więc mam nadzieję, że będę kontynuował, bo dla mnie osobiście są to bardzo ciekawe rzeczy. Dobrze. No i cóż. Pan Jezus Paschę spełniał jakieś, załóżmy, 2000 lat temu z uczniami. A my powinniśmy się jeszcze odwołać do Paschy, którą jakby Bóg zapoczątkował około 1500 lat przed naszą erą. Więc będziemy się odnosić i do tej Paschy starotestamentowej, i do tej Paschy Jezusa. Więc troszkę tak będzie może dużo informacji, dużo materiału. Pascha, wszyscy pamiętają, z czym się wiązała Pascha? Z wyjściem Żydów z Egiptu. 10 plag, tak, pamiętamy? Pod wodzą Mojżesza. Wiecie, tak jak wspominałem, początek był około 1500 lat temu. Nikt dokładnie nie potrafi sprecyzować daty. Nie wiem, czy macie jakieś inne źródła, które potwierdzają konkretną datę. Natomiast znamy tam nawet ze szkółek, że Bóg się użalił nad swoim ludem i postanowił wyprowadzić go z niewoli babilońskiej, z tego ucisku, z niewoli egipskiej, z tego ucisku, który tam panował. Pamiętamy historię? Tak, nie będę chyba jej tu mówił, bo chyba wszyscy są w temacie. I na pamiątkę tego wyjścia Bóg polecił właśnie obchodzić Paschę. I może troszeczkę o samej Pasrze. Ona jest obchodzona zgodnie z pewnym porządkiem. To się nazywa seder. I co ciekawe, prawdopodobnie Jezus obchodził to zgodnie z tym sederem, czyli tam występują przeróżne elementy. Z Ewangelii pamiętamy, że Jezus podnosił kielich, łamał chleb. To są elementy sederu, że modlił się, to też jest element sederu, ale tych elementów jest dużo więcej. My tam z Ewangelii coś tam wiemy, natomiast ewangeliści nie pisali tego, co dla nich oczywiste, a cały ten ceremoniał jest dużo dłuższy. Tych kielichów, te kielichy są 4, czasami nawet 5. Jest tam łamany chleb, są specjalne modlitwy, opowieści, odpowiednie potrawy, więc wszystko to jest zgodnie z pewnym porządkiem ustalone. I Jezus prawdopodobnie wszystko to zgodnie z tym porządkiem robił, chociaż wprowadził pewne swoje elementy, takie, które mocno się od tradycyjnej Paschy odróżniały. No i właśnie, tak jak mówiłem, ten porządek paschalny jest zwany sederem. Wiecie, nie czytamy o sederze w Biblii. Nie dowiemy się, że Bóg polecił, żeby na stole było to, 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 żeby była taka modlitwa i inna. Ale jest pewne pismo, które dokładnie określa, co ma być w tym porządku paschalnym, w tym sederze, jak ten seder ma wyglądać, ten porządek. I to pismo to jest Miszna. Trochę może tutaj tak poopowiadać o tych różnych rzeczach. Miszna, wiecie, co to jest Miszna? O, jest tam, ktoś rękę podnosi. Słuchajcie, Żydzi mieli Torę, słowo spisane, ale mieli też tradycję ustną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, tak? My czasami też mamy różne tradycje, nigdzie nie spisane, ale jakoś każdy wie, że, nie wiem, święta wielkanocne, jakieś tam, przynajmniej u katolików, jajeczko, baranek, coś tam, coś tam. No nikt tego nas chyba nie uczy, ale gdzieś tam ta tradycja z pokolenia na pokolenie idzie. I Żydzi mieli tą tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Twierdzą, że to była taka, że kiedy Bóg objawiał swoje prawo, swoje prawdy, to część została spisana, ale część była w formie ustnej przekazywana. I jeszcze przed Chrystusem, około tam II wieku, zaczęto spisywać te tradycje, te różne rytuały, żeby gdzieś one się tam nie zagubiły w tych różnych perturbacjach życiowych Żydów w tej historii. I około II wieku zaczęto to spisywać właśnie w postaci takiego komentarza do Tory, czyli Miszny. I ona była tam redagowana, nawet brał w niej udział podobno Gamaliel. Kojarzycie? Gamaliel, nauczyciel apostoła Pawła. I podobno nawet on, jako jeden z bardziej szanowanych uczonych teologów, brał udział też tam w spisywaniu, w redagowaniu tej Miszny. No i ona tam, powiedzmy, że około I wieku czy II została już tak zamknięta, zredagowana, zapieczętowana, że tak powiem. No ale wynika z tego, że skoro zaczęła być pisana już dużo wcześniej, a Gamaliel był tylko jakimś redaktorem, to znaczy, że właśnie Jezus zgodnie z tą Miszną wzorował się na niej i sprawował tą ucztę paschalną. Czyli te wszystkie takie elementy, skąd one się wzięły? No z tej tradycji ustnej. A co Bóg polecił, żeby tak naprawdę, jakie elementy Paschy Bóg polecił, żeby sprawować? Pamiętamy? Na pewno był tam baranek, tak? Był baranek paschalny? No baranek paschalny obowiązkowy. Co jeszcze Bóg polecił? Maca, tak, pszaśny chleb. I tam jeszcze wymienia gorzkie zioła. Możemy to wszystko przeczytać w Księdze Wyjścia, w II Mojżeszowej, w którym rozdziale 12 bodajże, albo coś koło tego, już nie pamiętam, ale zachęcam do lektury. Jeśli ktoś chce tam dokładnie sprawdzić, to zachęcam. Przeczytajcie sobie to. Aczkolwiek możliwe, że ja sobie to tu też zapisałem. Dobrze, mam nawet tutaj taki fragment, chociaż Pan Bóg wiele razy to powtarzał w II Księdze Mojżeszowej, ale możemy otworzyć. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 15 werset, 17 werset. Przez 7 dni jeść będziecie pszaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Przestrzegajcie święta pszaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Więc tu możemy czytać, że Bóg ustanowił święto Przaśników. A co to ma wspólnego w ogóle ze świętem Paschy, o której wspominałem wcześniej? Ma coś? No więc Pascha i pierwszy dzień Przaśników to jest ten sam dzień. Przaśniki, no to maca, tak? Maca, czyli ten chleb niezakwaszony. Natomiast Pascha jest ściśle związana z barankiem paschalnym. Czasami tak w skrócie można mówić Pascha albo święto, albo Pascha, baranek paschalny. Niektórzy jeszcze kojarzą Pascha, jakaś potrawa, ale to już jest takie mniej biblijne określenie. Okej. Wiecie, może przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, bo tak pomyślałem, że może na podstawie tej Ewangelii zobaczylibyśmy, jak ta Pascha wyglądała. Gdybyśmy otworzyli Łukasza 22 rozdział, ja tutaj może taki dłuższy fragment przeczytam, no ale zobaczmy, co Łukasz mówi. Podobnie wypowiadają się, może dodając jakieś inne elementy albo coś tam w innej formie pozostali ewangeliści. Łukasza 22 rozdział od 7. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana i rzekł im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni, odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już sprawował, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. No i tyle możemy przeczytać u Łukasza. Nie widać całego tego sederu. Kilka elementów. Można wyłowić, że tam dwa razy Jezus pije wino i raz łamie chleb. Są też jakieś modlitwy, tak? U innych może ewangelistów troszeczkę więcej elementów występuje. A chciałbym jeszcze tak się odnieść do tego człowieka niosącego dzban wody. Jak to czytamy, no to takie dziwne, tak? No, pomyślcie sobie, że Jerozolima przed Paschą, tam ściągają tłumy ludzi. Wszyscy krzątają się, żeby przygotować Paschę. Naprawdę tłumy. Wszyscy jakieś tam mają swoje sprawunki, gdzieś tam biegną, coś tam noszą, jakieś zakupy. Jak rozpoznać tego człowieka z dzbanem wody akurat wśród tych dziesiątek czy setek ludzi? A wytłumaczenie okazuje się dość proste, ponieważ wodę nosiły zawsze kobiety. I to jest wyjątkowa sytuacja, że mężczyzna niósł dzban z wodą i od razu musiał się rzucić w oczy. Więc pewien kontekst kulturowy czasami dla nas jest niezrozumiały, natomiast jeśli go poznamy, no to wydaje się, że to jest no takie dość proste i oczywiste. A jeszcze taka dygresja właśnie, ile ludzi mogło przebywać w Jerozolimie? Ponieważ na Paschę ściągali pielgrzymi w ogóle z okolic, z bliższych i dalszych. Więc jest to dość interesujące. Możemy przeczytać u Flawiusza, wypadło mi imię. Józef Flawiusz, właśnie. Józef Flawiusz, historyk żydowski, właśnie z tamtych czasów. Taką wzmiankę zapisał, że któregoś roku, podobno za czasów Nerona, było policzono, ile było baranków paschalnych zabitych. I była to liczba ponad 250 tysięcy baranków paschalnych. I co nam to mówi? To nam mówi to, że baranek paschalny był przeznaczony dla 10, 15 osób, czasami nawet dla 20, jeśli byli biedniejsi, no to tam musieli się jakoś podzielić tym barankiem. Więc jeśli przemnożymy choćby przez tą najniższą liczbę, 250 tysięcy razy 10 osób, to zrobi się liczba ponad 2,5 miliona. Tyle ludzi mogło zebrać się wtedy w Jerozolimie, więc to był ogromny zgiełk, ogromny gwar. Wszyscy szli z jakimiś swoimi rodzinami, z jakimiś, nie wiem, oprowiantowaniem. Pewnie większość też prowadziła te baranki, może część kupowała na miejscu, ale naprawdę tam był zgiełk i gwar. I podobno Jerozolima cieszyła się wielką gościnnością, także ci wszyscy ludzie gdzieś tam się musieli pomieścić w tej Jerozolimie na te kilka dni. Dobrze, ale tak, czytamy u Łukasza, że nastał dzień przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. Nastał dzień przaśników, czyli tak jak już wspomniałem, to jest ten sam dzień, co Pascha. I teraz przaśniki. Przaśniki, już tutaj tak ktoś powiedział, że to jest maca, czyli ten chleb niekwaszony, który Bóg polecił Izraelowi spożywać przez 7 dni. Oni jeszcze mieli tam kilka godzin wcześniej pościć i później dopiero, kiedy wchodzili w tą wieczerzę paschalną, już przez 7 dni mogli tylko jakby korzystać z tego chleba niekwaszonego. Kiedyś też wspominałem, chyba przy okazji wieczerzy, jak w ogóle wyglądał cały rytuał, że dom miał być wysprzątany z tego chleba na zakwasie. Że nie miało tam prawa się znaleźć ani okruszynka w domu, ani gdzieś tam w obejściu, ani w ubraniu. Że gospodyni tam sprzątała, wszystko wyszukiwali, każdy kawałeczek chleba kwaszonego, żeby cały dom był przaśny, żeby tylko korzystać z chleba bez kwasu. I kiedy skończono takie porządki, to nawet chyba wtedy gospodarz domu wznosił taką modlitwę, że jeśli jakieś tam jeszcze gdzieś się trafi okruszek chleba kwaszonego, to on się go zrzeka, że to nie jest jego i żeby Bóg mu to wybaczył, że to nie jest jego chleb. On nie ma z tym nic wspólnego. Więc tak wyglądało jakby przygotowanie do samej Paschy, że ten dom miał być wysprzątany. No i Żydzi mówią, że ten kwas chlebowy symbolizuje takie stare życie, symbolizuje grzech, który trzeba gdzieś ze swojego życia usunąć, żeby stać się czystymi, ponieważ nadchodzi święto. Nadchodzi święto Paschy, kiedy trzeba być przygotowanym, trzeba być gotowym. I jeśli się cofniemy do czasów Mojżesza, to i troszkę nawiążę teraz do baranka, oni mieli spożywać baranka po zmierzchu, ubrani i gotowi do wyjścia. Mieli mieć napieczone te placki chlebowe, żeby w podróży się nimi karmić. Nie będzie czasu, żeby robić już chleb, żeby się on zakwaszał. To ma być ten chleb niekwaszony, pszaśny, który oni są gotowi do wyjścia i będą się żywić tym pszaśnym chlebem. Dobrze, i teraz taka pewna ciekawostka. W czasach bardziej obecnych, ale w jakiejś formie musiało to też być celebrowane w czasach Jezusa, w trakcie wieczerzy paschalnej, ja tutaj jakby nie przebiegam zgodnie z tym sederem paschalnym, ale tak właśnie pomyślałem, że może bardziej omówię te elementy na podstawie Łukasza. Co do prześników właśnie cały czas. Kiedy te prześniki pojawiają się na stole w czasie Paschy? No gdzieś tam w trakcie tej wieczerzy gospodarz, czy ten, kto prowadzi wieczerzę, wyciąga, ma taką specjalną torebeczkę, gdzie są trzy kawałki macy włożone. I wyciąga środkowy kawałek macy, przełamuje go na pół i ten kawałek macy jest zawijany w płótno i chowany, tak żeby dzieci nie widziały. Tak się to obchodzi teraz. I później ten kawałek pod koniec wieczerzy dzieci będą miały za zadanie odszukać. I dostają tam jakieś... Kto znajdzie, to dostaje nagrodę za to, że znalazł. I ten kawałek, tak jak mówię, pod koniec wieczerzy zostaje odszukany, odwinięty z tego płótna i połamany i rozdany wszystkim obecnym na wieczerzy. No wiadomo, że kiedy Jezus sprawował tą wieczerzę z uczniami, no nie było dzieci, więc pewnie to musiało być w innej formie. Ale jeśli się cofniemy do tekstu Łukasza, no to jest to dość oczywisty związek z tym, co zrobił Jezus. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Tak? Czyli Jezus tutaj nawiązał do tego kawałka macy. On tam ma swoją nazwę, afikoman on się nazywa, ten kawałek. Nikt dokładnie już nie wie, co znaczy ten wyraz. Jest ten afikoman. Niektórzy jeszcze zwracają uwagę, że maca jest taka, wiecie, podziurkowana i ona w tamtych czasach też taka była, żeby ten chlebek się szybciej tam upiekł. I poprążkowana, bo leży na jakimś ruszcie. No i niektórzy się doszukują właśnie w tych dziurach i w tych pręgach jakby odbicia tego, co się stało z Jezusem na krzyżu. Więc jest to takie dość interesujące i Żydzi tak naprawdę nie wiedzą, co znaczy to słowo, ani skąd się wzięła ta tradycja. No przecież w Biblii nigdzie tego nie wyczytamy, że coś takiego miało być sprawowane. Gdzieś ta ustna tradycja przekazała, że taki element w czasie Paschy powinien się znaleźć. Okej. Dobrze. I w zasadzie no chleb jeszcze tam wcześniej służy do jakiejś tam macza się w różnych tam, jak to powiedzieć, w sosach, no załóżmy, tak? I się go spożywa, robi się taką kanapeczkę, ale no może kiedyś indziej o tym, bo już byłoby to za długo. Natomiast teraz chciałbym troszkę się odnieść jeszcze do baranka wielkanocnego, tak? Bo pierwszy ten element, który nakazał Bóg, czyli chleb pszaśny, no powiedzmy, że troszkę żeśmy sobie omówili i ta symbolika jest też dość ciekawa, tak? Jakby odnosi się do tego złamanego ciała Jezusa, który zawisł na krzyżu. Natomiast teraz baranek wielkanocny, bo w ogóle mnie zastanowiło, skoro baranek wielkanocny był tak ważny w czasie Paschy, to czemu Jezus w czasie wieczerzy paschalnej nie posłużył się właśnie barankiem wielkanocnym? W ogóle nawet nie ma wzmianki, że Jezus spożywał baranka wielkanocnego. Można jedynie się domyślać, że jeśli praktykował ten seder, ten żydowski porządek, no to faktycznie ten baranek musiał się znaleźć. Natomiast nie ma żadnej wzmianki, że Jezus faktycznie baranka spożywał. Wydawałoby się, że mógłby wziąć mięso baranka i powiedzieć, to jest ciało moje. Albo, tak, czyli byłby, nie wiem, baranek i maca, troszkę by wina zabrakło. Ale może do tego też dojdziemy. Ale jest to dość ciekawe, że ten baranek jest w pewien sposób pominięty, a jest tylko wyeksponowany przez Jezusa chleb i wino. Dobrze, baranek paschalny. Baranek paschalny, pamiętamy, Bóg polecił, żeby każda rodzina wzięła sobie baranka. I tak jak mówiłem, ten baranek był dla około 10 osób. Jeśli jakaś rodzina stwierdziła, że nie da rady zjeść jednego baranka, wtedy dołączała jakaś druga, jacyś sąsiedzi, żeby ten baranek po prostu był, jakby tak nie zmarnował się, tylko był przez większą liczbę osób zjedzony. Nie można go było spożywać w samotności, tylko zawsze pośród innych ludzi. I też jeśli byli biedni, to oni mieli zagwarantowane, że ktoś się nimi zatroszczy i ktoś ich zaprosi na tą wieczerzę paschalną, kiedy będą mogli wspólnie z innymi tego baranka wielkanocnego spożyć. Baranek wielkanocny, Bóg napisał, że powinien to być bez skazy samiec jednoroczny. Taki miły baranek. Miał być on wybrany 10 dnia Nisan, czyli tego pierwszego miesiąca roku żydowskiego. I przez 4 dni miał być przechowywany, żeby mu się nic nie stało. I 14 dnia Nisan zabity. Więc teraz przez 4 dni rodzina tym barankiem jakby się zajmowała. On był w pewien sposób takim domownikiem. Mały, fajny, śliczny baranek, mięciutki i w ogóle. I nie sposób sobie jakoś inaczej tego wytłumaczyć, jak jakaś pewna nić takiej przyjaźni się zawiązywała, szczególnie między dziećmi a tym barankiem, nie? No ten baranek taki miluchny przez 4 dni, kiedy przebywał w domu, no to musiał się cieszyć sympatią. I Żydzi uważają, że bez pewnego żalu po tym baranku Pascha nie jest ważna. Że po to ten baranek tam był z tymi ludźmi, żeby właśnie ta nić przyjaźni, sympatii się zawiązała. Żeby było tego baranka chociaż trochę szkoda i żal, że on ginie. Że trzeba go zarżnąć. No i tak to wyglądało z barankiem. Tego baranka zażynano, mamy napisane, że odrzwia domu miały być pomazane, to w czasach Mojżesza oczywiście, bo później już nie było potrzeby mazać żadnych odrzwi, ale ten pierwszy baranek paschalny służył do tego, żeby pomazać odrzwia, żeby ten anioł śmierci zabijający pierworodnych ominął dom, na którym była ta krew, tak? Czyli ten baranek chronił przed śmiercią pierworodnych. I co tam chciałem dodać jeszcze? Aha, no i baranek miał być upieczony w całości. Też tak czasami może ktoś sobie wyobrazi, jak w całości z tymi wnętrznościami, z tym wszystkim, no to mięso się zepsuje. Nie wiem, czy tam wchodzić w szczegóły. W każdym bądź razie te wnętrzności baranka były zawiązywane wokół głowy, żeby mięso się nie zepsuło i w ten sposób był baranek pieczony. Tu też niektórzy się doszukują takiej analogii, tak? Na głowie niczym tak korona cierniowa, tak te wnętrzności były pieczone. Baranek miał być spożyty w całości, jego kość nie łamana, to też pamiętamy. Proroctwo jest, że kość Jezusa kości Jezusa nie zostały złamane. Tak jak się to praktykowało, żeby powieszony na krzyżu szybciej zmarł, łamano mu kości w nogach tak, żeby szybciej skonał. Natomiast Jezus skonał wcześniej, nie było potrzeby mu łamać kości. Słucham? Tak, tak, no to już nie wchodźmy w szczegóły. Więc kości baranka miały być niełamane, miały być zjedzone w całości, jeśli zostały resztki, miały być spalone, żeby nic się nie zmarnowało. No i tak to wyglądało w czasach Mojżesza. I troszkę w zmienionej formie było praktykowane w czasach Jezusa. Ponieważ kiedy ci pielgrzymi przychodzili z barankami, no to nie zażynali ich sami, natomiast one były prowadzone do świątyni i tam kapłani zażynali baranki. Wyobraźcie sobie 250 tysięcy baranków zarżnąć i to musiało być zrobione dość szybko. Flawiusz tam wspomina czasami o 2 czy 3 godzinach, więc tych kapłanów było kilkuset. Trochę dla nas może to jest przerażające, no bo tam krew jakby z rzeką płynęła, była wylewana na ołtarz, więc dla nas to wygląda może makabrycznie, no dla nich to było jakby wychowani w tym składaniu ofiar, no to powiedzmy, że było to dla nich coś normalnego. I podobno też w świątyni od razu były te baranki pieczone i zabierane już gotowe mięso do domów. Nie wiem dokładnie, tak wyczytałem, może było inaczej. Okej, i to chyba tyle o baranku. Tak jak mówiłem, baranek był na około 10 czy 15 osób i faktycznie grono Jezusa i 12 uczniów, no to mieści się w tej ilości, tak? Natomiast nie czytamy, że Jezus go jadł, ale można się domyślać, że faktycznie był ten baranek. I on był jakby głównym daniem w czasie wieczerzy. I właśnie po tym głównym daniu po wieczerzy był łamany chleb i pity ten kielich, o którym możemy przeczytać, że to jest ten kielich, kiedy Jezus symbolicznie to nowe przymierze zawiązuje. Dobrze, co ja tu jeszcze napisałem ciekawego? Aha, no właśnie, jeśli ktoś nam wnikliwie czyta Nowy Testament, no to może się pojawić taki pewien kłopot. Bo jeśli Jezus brał udział w wieczerzy paschalnej, tak, a tu czytamy u Łukasza w kilku miejscach nawet, u innych apostołów też, tak, że była to wieczerza paschalna. Już nie będę wracał do tego, tak? Mamy tą świadomość, że ostatnia wieczerza to jest wieczerza paschalna, to w takim razie jak mógł nazajutrz być ukrzyżowany też jako baranek paschalny? No to kiedy ta Pascha w końcu jest? No przaśniki to trwają 7 dni, ale Pascha trwa tylko 1 dzień. No i pozornie to się wydaje jakaś tam taka trudność, tak? Natomiast no to wszystko z winy tego żydowskiego liczenia dnia, że jakby dzień liczy się od zmroku do zmroku. Wieczerza paschalna, Pan Bóg powiedział, żeby baranka zarżnąć, tak jak wspominałem, 14 Nisan i upiec. Natomiast spożywany był już po zmroku 15 Nisan, czyli właśnie w święto Paschy. Tak? Nadążacie? I Jezus sprawował właśnie tą pamiątkę wieczerzy paschalnej w Paschę 15 Nisan. Później był wydany i następnego dnia, to było cały czas Pascha, został ukrzyżowany. Dlatego apostoł Paweł, możemy przeczytać, że właśnie wyraża się o Jezusie, jako o, że On jest naszą Paschą. To jest w 1 Koryntian 5:7. I też jest tutaj takie ciekawe, troszkę właśnie związane z tym sederem jakieś elementy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, tu mamy napisane, tak naprawdę to też jest Pascha słowo, na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czyli Chrystus brał udział w wieczerzy paschalnej i jednocześnie był tym barankiem paschalnym, co prawda ofiarowanym już jakby dla nas następnego dnia, ale cały czas w czasie święta Paschy. Okej. No właśnie, jeszcze tutaj chciałem wspomnieć, że baranka też Jan Chrzciciel rozpoznaje w Jezusie. Pamiętacie te słowa, kiedy to jest w Ewangelii Jana, 1 rozdział 29, kiedy Jezus, kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. No i tu Jezus znów zostaje nazwany barankiem. No i teraz tak się zastanawiałem. Z jednej strony Jezus jest nazwany barankiem paschalnym, a z drugiej jest bardzo różny od baranka paschalnego. Zauważcie, że Jan tutaj pisze, czy przywołuje słowa Jana Chrzciciela z kolei, że to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek paschalny nie gładził żadnych grzechów. Natomiast ten baranek gładzi grzechy świata. Co ciekawe, tu czytamy, że to jest baranek Boży. Natomiast tam jest gdzieś tam w dopełniaczu użyty ten przymiotnik Boży, czy czasownik Boży. To znaczy, że on pochodzi od Boga, on należy do Boga, tak? Że to jest baranek posłany od Boga, który gładzi grzech świata. Czyli tym razem to nie ludzie składają jakiegoś baranka, jakieś baranki, ale to sam Bóg posłał baranka. I to baranka, który gładzi grzechy świata. Czyli on bardziej jest podobny do tych baranków pojednania czy jakichś innych składanych w ofierze. Natomiast jest nazwany przez apostoł Paweł, mówi, że to jest baranek paschalny cały czas. Więc Jezus też nawiązuje, jakby utożsamia się z barankiem paschalnym, bo to całe nowe przymierze jest zawarte w czasie Paschy. Ale jest to, zwróćmy uwagę, zupełnie inny baranek. Inny baranek. Tamten baranek, co tamten baranek gwarantował? Gwarantował to, że anioł śmierci ominie domy, nie zabije pierworodnych. Tamten baranek spowodował to, że naród izraelski wyszedł z niewoli. Ale tamten baranek nie zagwarantował tego, że wszyscy, którzy wyszli z tej niewoli egipskiej, poumierali w swoich grzechach na pustyni. Ten baranek, którym jest Jezus, gwarantuje, że grzechy zostają zmazane. Faktycznie też wyprowadza z takiej pewnej niewoli grzechu. Też ma za zadanie wprowadzić do ziemi obiecanej, tej, której oczekujemy. I wydaje się, że Jezus z jednej strony nawiązuje do tego baranka paschalnego, który był, ale troszkę jakby się od niego odcinał. Wydaje mi się, że takie mam wrażenie, że Jezus pokazuje, że jest zupełnie nowym typem baranka. I co ciekawe, właśnie nie nakazuje spożywania mięsa baranka, Jezus, tak, w trakcie swojej pamiątki, ale wybiera macę. Wybiera kawałek macy, ten afikomen, żeby podzielić się między uczniami i powiedzieć: to jest moje ciało. Już nie mięso baranka, Ale ta maca, którą żeście jedli przez nie wiem ile wieków, 15 wieków, to jest moje ciało, które za was zostaje złamane. I jeszcze jest jedna ciekawostka z tym afikomenem. Kiedy mięso baranka paschalnego się skończy w czasie wieczerzy paschalnej, to on jest nazywany właśnie barankiem, ten kawałek. Bardzo ciekawe, też nie wiadomo skąd się to wzięło. On zastępuje baranka paschalnego, ten kawałek ciasta, więc poniekąd Jezus jest barankiem paschalnym, ale z drugiej strony jest zupełnie innym barankiem paschalnym. Tak jak ten chleb jest przaśny i świeży, tak Jezus wprowadza coś świeżego i przaśnego. Wprowadza właśnie teraz ten chleb. Nie wiadomo, dlaczego Bóg nakazał łamanie tego przaśnego chleba, czy jedzenie tego przaśnego chleba. Jaki był powód? Dlaczego? Okazuje się, że w pewien sposób była to zapowiedź Pana Jezusa. Nie w tym stricte baranku, którego krew jest przelana, ale może właśnie także w tym chlebie, który jest przaśny, czysty, świeży. Że przychodzi ten, który przynosi coś nowego, świeżego, którego ciało zostało złamane, tak jak łamie się ten afikomen, ale też jest nawiązany do baranka, bo jego krew też jest mocna, mocniejsza nawet niż tego baranka paschalnego. No i dobrze, no i nie wiem, czy coś jeszcze dodawać, chyba tyle, nie wiem, czy was nie zanudziłem, a chciałbym jeszcze kiedyś powiedzieć o kielichach, bo to też są bardzo ciekawe, symboliczne rzeczy. Nie wiem, czy coś żeście dobrego wzięli z tego, czy nie. Dla mnie to są bardzo ciekawe rzeczy, że Jezus jest lepszym barankiem, mocniejszym barankiem. Jego krew jest dużo mocniejsza. Że my, jeszcze jeden element tam był tak, że możemy być ludem Pana Boga. Tamten baranek też to zapewniał, że ten naród, który wyszedł, stał się tym narodem izraelskim, narodem wybranym. Ten baranek, czyli Jezus, też sprawia, że stajemy się dziećmi Pana Boga. I ma moc wprowadzić nas do tej ziemi obiecanej. I najważniejsze, że On gładzi grzech. To, co tutaj Jan Chrzciciel od razu, jak tylko zobaczył Jezusa, od razu to powiedział, że to jest ten baranek, który gładzi grzech świata. I tak samo ten baranek jest lepszy od tych baranków składanych w ofierze w świątyni. Tak jak możemy sobie w Księdze do Hebrajczyków poczytać, że kapłan musi codziennie składać baranki, które tak naprawdę nie gładzą żadnego grzechu. Dopiero ten baranek, ten paschalny baranek, Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, miał moc, żeby nas wyrwać z niewoli grzechu i w perspektywie zaprowadzić nas do ziemi obiecanej. Dobra. I chciałbym, żebyśmy teraz właśnie mieli no, tą wieczerzę pańską, tą pamiątkę. Poniekąd już jesteśmy wyrwani z niewoli grzechu. I Żydzi na znak, że są ludźmi wolnymi, mogli jeść tą paschę, tak wiecie, jak oni tam wtedy, na pół leżąco, podpierając się lewą ręką. To był znak, że oni są wolni, że nie są już w niewoli egipskiej, ale są wolni, bo niewolnik podobno jadł na stojąco. Więc my też czujmy się wolni, że jesteśmy wolni, uwolnieni krwią baranka. I bierzmy udział w Wieczerzy Pańskiej. Możemy też właśnie patrząc na ten przaśny chleb, popatrzeć na siebie, żebyśmy byli przaśni. Zobaczyć też, z jakiej niewoli nas wyciągnął Pan Jezus. Czy mamy Mu za co podziękować? Czy może tak jak naród izraelski, który musiał wyginąć na pustyni. Wiecie, oni już bodajże drugiego dnia już narzekali. Po co tu jesteśmy? Nie było grobów w Egipcie, że nas tu wywlokłeś? To byli tacy uratowani na siłę. A my jesteśmy uratowani, bo tego chcemy. Bo chcemy być uratowani. Bo chcemy być, należeć do tego narodu wybranego. Bo chcemy należeć do naszego Boga. Więc podeprzyjmy się tak w przenośni lewą ręką. Popatrzmy na nasze stare życie nie z tęsknotą albo z jakimś sentymentem, ale z tym, z taką perspektywą, że Bóg nas wyratował z tego, co cielesne, z tego, co ziemskie, z tego grzechu, z tego, w czym tkwiliśmy i przeznaczył nas dla siebie i prowadzi nas do ziemi obiecanej. Zapraszam wszystkich, żebyśmy wstali. Bierzmy udział w tej wieczerzy. Będziemy łamać